Chciałem wam przeczytać pewną opowieść. Ona jest dostępna w księgarniach. Potem mogę podać namiary. Pozwólcie, że wam przeczytam. A będę czytał tutaj z ekranu, bo z tamtego się niestety nie widzę. Było sobie drzewo, które kochało małego chłopca. Chłopiec przychodził do drzewa codziennie. Z jego liści splatał sobie wieńce na głowę i udawał leśnego króla. Wspinał się po jego pniu, huśtał się po jego gałęziach i zjadał owoce. Razem bawili się w chowanego, a kiedy chłopiec się zmęczył, zasypiał w cieniu drzewa. Chłopiec kochał drzewo. Kochał je bardzo i drzewo było szczęśliwe. Mijał czas. Chłopiec był coraz starszy i drzewo często zostawało samo. Wreszcie pewnego dnia, gdy chłopiec... Teraz już nie widzę. Przyszedł, drzewo powiedziało: chodź chłopcze, chodź i wspinaj się po moim pniu, huśtaj się po moich gałęziach, jedz moje owoce, baw się w moim cieniu i bądź szczęśliwy. Jestem za duży, by się tak bawić, powiedział chłopiec. Chcę kupować sobie różne rzeczy i cieszyć się nimi. Chcę pieniędzy. Czy możesz mi je dać? Niestety nie mam pieniędzy, powiedziało drzewo. Mam tylko liście i owoce. Weź, chłopcze, moje owoce i sprzedaj je w mieście. Tak zdobędziesz pieniądze i będziesz szczęśliwy. Chłopiec wspiął się na drzewo, zerwał owoce i zaniósł je do miasta. I drzewo było szczęśliwe. Ale chłopiec nie wracał bardzo długo i drzewo było smutne. Aż pewnego dnia chłopiec wrócił. Drzewo zadrżało z radości i powiedziało: chodź chłopcze, wspinaj się po moim pniu, huśtaj się na moich gałęziach i bądź szczęśliwy. Jestem zbyt zajęty, by łazić po drzewach, powiedział chłopiec. Potrzebuję domu, by mnie chronił przed zimnem. Chcę mieć żonę i dzieci, dlatego potrzebuję domu. Czy możesz dać mi dom? Nie mam domu, powiedziało drzewo. Moim domem jest las, ale możesz ściąć moje gałęzie i zbudować dom. Wtedy będziesz szczęśliwy. Chłopiec ściął gałęzie i poszedł budować swój dom. I drzewo było szczęśliwe. Ale chłopiec długo nie wracał, a gdy wreszcie wrócił, drzewo było tak szczęśliwe, że ze wzruszenia nie mogło wydobyć głosu. Chodź, chłopcze, wyszeptało. Chodź i baw się. Jestem za stary i zbyt smutny, by się bawić, odpowiedział chłopiec. Chcę mieć łódź, żeby stąd odpłynąć gdzieś daleko. Możesz dać mi łódź? Zetnij mój pień i z niego zrób sobie łódź, powiedziało drzewo. Wtedy będziesz mógł odpłynąć daleko i będziesz szczęśliwy. Chłopiec ściął pień drzewa, zrobił z niego łódź i odpłynął daleko. I drzewo było szczęśliwe. Jednak niezupełnie. Upłynęło dużo czasu, zanim chłopiec wrócił. Niestety, chłopcze, powiedziało drzewo, nie zostało mi już nic do ofiarowania. Nie mam owoców, mam za słabe zęby, żeby jeść owoce, odpowiedział chłopiec. Nie mam już gałęzi, powiedziało drzewo, nie będziesz miał się na czym huśtać. Jestem za stary, żeby huśtać się na gałęziach, powiedział chłopiec. Nie mam już pnia, powiedziało drzewo, nie będziesz miał się po czym wspinać. Jestem zbyt zmęczony, żeby wspinać się po pniu, odpowiedział chłopiec. Szkoda, westchnął drzewo. Pragnę coś ci ofiarować, ale nie mam już nic. Niestety jestem tylko starym pniakiem. Nie trzeba mi wiele, powiedział chłopiec. Szukam tylko spokojnego miejsca, by usiąść i odpocząć. Skoro tak, powiedziało drzewo, prostując się na ile mogło. Stary pień doskonale nadaje się do tego, by na nim usiąść i odpocząć. Chodź, chłopcze, usiądź, odpocznij. I chłopiec tak zrobił. I drzewo było szczęśliwe. Domyślacie się, o czym jest ta historia. O miłości rodziców do swoich dzieci. Ci wszyscy, którzy mamy te dzieci, dostaliśmy je od Pana Boga w prezencie na czas jakiś, ale potem, kiedy wy... Nasz najstarszy ma 22 lata, ale na razie to tak mi się marzyło, żeby opuścił dom, ale później, kiedy opuszcza, wiecie, że to się nic nie zmienia. Jesteśmy w stanie wszystko im dać. Nawet kiedy są nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Będziemy szczęśliwi. To jest piękna historia o miłości rodzica do swojego dziecka. Czy może być coś więcej? Czy może być coś, co jest piękniejsze, mocniejsze niż ta historia? Czy może być miłość większa niż to? My, ludzie, nie jesteśmy w stanie z tego wyobrazić. Jeżeli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swym, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go poproszą. Jest coś więcej. Jest miłość, która przewyższa nawet tak wielką miłość, która powoduje wzruszenie. Kiedy słyszałem po raz pierwszy tą historię, ryczałem po prostu jak bóbr. Pomimo tego, że dzieci są w domu. Jest Ojciec w niebie, który jest lepszy niż to. Którego miłość jest mocniejsza niż ta, którą przed chwilą mogliśmy sobie wzbudzić albo przypomnieć, jaka ona jest mocna, jaka ona jest piękna. Jak pełna litości, jak pełna miłosierdzia, jak pełna życzliwości dla tych, którzy czasami są, bo to są nasze dzieci. No właśnie, jak to jest z tym proszeniem Ojca? Jest napisane, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Pamiętam miejsce akcji rok 1996. Miejsce akcji Piaseczno pod Warszawą. Pracowałem wtedy razem z Anią, moją małżonką. Pracowaliśmy w laboratorium in vitro. Klonowaliśmy rośliny. Nie bójcie się, to jest taka ogrodnicza praktyka. I mieliśmy wtedy chyba dacie, wydaje mi się. Piękną dacie, którą jak sprzedawałem, kupiec powiedział, pan powie mi, czy jakbyśmy przejechali się po kałużu, to miałbym mokre kolana. Ja mówię, tak. Takie to były samochody i czasy. I pamiętam, jeden z pracowników miał Golfa. Uwaga, ci, którzy pamiętają tam dalsze, wiedzą, co znaczy golf dla młodych ludzi wtedy. To był taki Golf 1, trochę z elementami dwójki. Piękny samochód. I pamiętam, mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, patrzyliśmy na ten samochód i tak bardzo wierzyłem wtedy, że jak poproszę Pana Boga, to On mi da tego Golfa. Da to w znaczeniu, że będę miał środki, żeby go zakupić. A chłopak nie za bardzo chciał go sprzedać nawet, wiecie, a ja tak młody wierzący myślałem sobie, Panie Boże, ja tak chciałbym po prostu go mieć. Słuchajcie, byłem tak zafascynowany tym samochodem, że kiedy minęła zima i przyszła wiosna, to był kolor zielony tego samochodu. Byłem tak zafascynowany im i tak intensywnie modliłem się, żeby być posiadaczem tego pięknego Golfa, że nie myślałem przez cały czas, że to śnieg na masce leży, tylko nie zauważyłem, że na dachu nie ma tego śniegu, tego lodu. Dopiero później, kiedy kupiłem go, zorientowałem się, że on ma srebrną maskę, cały jest zielony. Tak byłem zaślepiony po prostu, wiecie, tą ideą, tym pragnieniem po prostu posiadania tego samochodu. I rzeczywiście Pan Bóg wysłuchał moje modlitwy. Ale to było na zasadzie, chcesz? Proszę bardzo. W ciągu roku dwa razy silnik remontowałem, a potem mój kolega, który zajmował się używanymi samochodami, dziś go na szrocie gdzieś tam znalazł pod Mińskim Mazowieckim, mówi, ej, mam twojego Golfa, widziałem go, to jest ten właśnie, bo nie ma drugiego takiego. Więc trzeba uważać na to, co się Pana Boga prosi. Jezus bardzo często, żeby nawiązać relacje, żeby nawiązać jakiś punkt styczności ze słuchaczami, posługiwał się przypowieściami. Czasami były to historie prawdziwe, w większości przypadków jakieś modele, które Pan Jezus odnosił, bo chciał coś im bardzo przekazać, tak jak ja dzisiaj chciałem użyć tego modelu, wybaczcie, że drugi raz dzisiaj z multimediów korzystałem, ale żeby przekazać tą myśl o miłości. To jest oczywiście model. Znamy wszyscy przypowieść o marnotrawnym synu. A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, żebyśmy spróbowali znowu troszeczkę o tych naszych przyzwyczajeń na chwileczkę, bo my wiemy, co się wydarzyło, jak to było, wiemy, jaka jest interpretacja tych wydarzeń, wiemy, jak ten syn powinien był się zachować, a co zrobił ojciec. My to wszystko wiemy, ale spróbujmy na chwilkę zapomnieć i przyjrzeć się ponownie tej historii. Bo tak naprawdę nie jest to historia tylko i wyłącznie o marnotrawnym synu. Jeden z autorów książki, jednej z książek powiedział, że jest to historia o marnotrawnym ojcu. I pozwólcie, że dzisiaj tak ją opowiem. Marnotrawny według słownika Webstera oznacza ktoś, to jest określenie kogoś, kto wydaje albo rozdaje hojnie, ktoś lekkomyślny, rozrzutny. No syn taki był, ale jak tu można powiedzieć, że ojciec był marnotrawny w tej sytuacji? Spójrzmy na początek tej historii. Jezus ją, nasz Pan, opowiedział w pewnym celu, żeby pokazać, jaki jest Bóg Ojciec. I tak naprawdę nie jest to historia syna, który się nawrócił. To jest historia, myślę, każdego z nas, przynajmniej na początku drogi, ale jest to historia ojca, który robił wszystko, żeby tą miłość i tą bliskość tego dziecka mieć przy sobie. Zaczyna się ona tak. Pewien człowiek miał dwóch synów. Rzecz zaczyna się w jednym domu. Jest dwoje synów. I tak jak często używana jest ta historia do tego, żeby mówić o ludziach, którzy są poza Kościołem, nieznający relacji z Bogiem. Tak naprawdę to są, jeżeli jesteś synem, mieszkasz ze swoim bratem i z ojcem pod jednym dachem, to znaczy jest to mowa o nas, bywalcach na przykład Filadelfii. Jest to historia również o ludziach wierzących w tego Boga. I dzisiaj pozwólcie, że was przeprowadzę przez tą historię. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Tak poprosił, tak? Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. To jest tak, jak wiecie, jesteście ci, którzy są nauczycielami, wiecie, tak, że wchodzicie do klasy i dziecko powie, proszę pana, a kiedy się kończy lekcja? Co to znaczy? Że on jest w ogóle niezainteresowany, bo chciał, żeby się skończyło już, tak? I trochę tak tutaj rzecz się ma. Czy to jest obraźliwe w pewnym sensie? Jest. Dla nauczyciela na przykład. A proszę pana, czy ja mógłbym się przepisać do innej grupy? Oczywiście trzeba jakiś tam feedback zrobić, ale wróćmy do historii. W tamtych czasach, będąc, Jezus umyślnie tą historię opowiada, bo w tamtych czasach i w uszach tych, którzy słuchali tej historii, oznaczało to coś strasznego. Oznaczało to to, że dziecko mówi do swojego ojca tak naprawdę, wiesz co, szkoda, że jeszcze żyjesz, bo ja bym chciał skorzystać z tego, co po tobie dla mnie będzie. No nie jest tak? Co więcej, mając zakon i przepisy prawa, ten ojciec miał wszelkie prawo, żeby zaprowadzić go do starszych miasta i powiedzieć, ten syn nie okazał mi szacunku. Wiecie, co wtedy robili? Wyprowadzali za miasto, brali kamienie i... Ale obserwujmy tą historię dalej. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił majątek podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko. Wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Co się dzieje, kiedy dostajemy taki dar? Jeśli kogoś nie potrzebujemy, chcemy ten dar spieniężyć i chcemy po prostu sobie zaszaleć. Ano w kontekście dzieci i rodziców wiemy dobrze, żebyśmy tak chcieli te nasze dzieci po prostu ciągle trzymać w bezpieczeństwie. I to jest właściwe dla domu, dla porządku rodziny. Ja mojej córce 18-letniej podkreślam, kiedy mówię do niej, że póki jesteś z nami, póki wierzysz nam, ufasz nam i póki modlimy się o ciebie, wszystkie twoje decyzje są pod pewnym płaszczem, pod pewnym parasolem bezpieczeństwa, bo Pan Bóg taki porządek ustanowił. Oczywiście możesz pójść gdziekolwiek, ale wtedy zaczynasz tracić to bezpieczeństwo. I ten syn tak zrobił, bo kiedy chcemy bardziej daru niż bycia z osobą, z darczyńcą, dawcy tego daru, to zaczynamy stawać się egoistyczni bardzo. Wtedy już wydaje się naturalne, że po prostu poradzimy sobie sami. Ja wiecie, mam taki obraz, W związku z tym, że na początku, pod koniec czerwca, na początku lipca byłem między innymi w więzieniach, służyłem i wiecie, ten scenariusz się powtarza, ciągle ten sam, tak? Ludzie oczywiście pokiereszowani strasznie i historie po prostu mrożące krew w żyłach. A wszystko zaczynało się od dzieciństwa, od tego, że byli sami, byli egoistyczni. I mam takie wrażenie, wiecie, że Pan Bóg, kiedy ratuje człowieka, przypomnijmy sobie siebie samych, kiedy Pan Bóg nas wyratował, stawia nasze nogi na skalę, na samym sobie i my się czujemy tacy po prostu wyratowani. I zaczynają się, jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, jeżeli żyjemy z Panem Bogiem, zaczynamy sobie to życie porządkować. I nagle okazuje się, że ludzi bezdomnych mają jakiś kąt, idą do pracy. Ludzi, którzy spędzili całe życie dotychczasowe w zakładach karnych, zaczynają sobie układać pewne sprawy. Jeżeli nie naknocili sobie życia wcześniej z poprzednimi jakimiś kobietami i nie mają trudnej sytuacji, no to zaczyna się, żona się pojawia, bogobojna. Często tak jest i to jest jak najbardziej tak powinno być. Ale mam wrażenie, że czasami, kiedy już my tak wszystko mamy i zaczynamy się, to jest tak historia z ludem Izraela. Pan mówi, żebyście nie zapomnieli, że to ja was wyprowadziłem z domu niewoli. Żeby wam się nie pomieszało w głowach w pewnym sensie. I zaczynamy już tak wtedy, wiecie, no to ja już mam pracę, no to już sobie tutaj poradziłem, tutaj to, tutaj tamto. Kiedy Hubert miał, nasz syn miał, dzisiaj by się go z fotela prawie nie ruszyli, ale kiedy miał 3 lata, pamiętam, jak go brałem na kolana, on tak robi, nie wiem jak on to robi, ale robi coś takiego, że pyk, pyk i nie ma go. Macie takie małe dzieci ruchliwe? Tak? Trzymacie na kolankach, chcecie, a on tak jakiegoś takiego, nie wiem, robi jakieś ruchy i gdzieś tam biegnie. Niech to będzie również obrazem tego, jak czasami z człowiekiem, który jest wyratowany przez Pana Boga, po jakimś czasie się dzieje. Że my tak chcemy już wtedy trochę po swojemu, na swoich warunkach. Od razu wiemy, co do nas jest dobre. Od kiedy to my, ludzie, wiemy, co do nas jest dobre? Od kiedy to wiemy, o co Pana Boga prosić, co będzie dobre dla nas? Tak jak od tego golfa. W latach 80., 90., szczególnie na zachodzie Europy, a jeszcze bardziej szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bardzo duży nacisk kładło się w kościołach na to, co Pan Bóg może dać swoim dzieciom. Jakie jest, uwaga, nasze dziedzictwo. Tak czy nie? Bo okazuje się, że Pan Bóg jest tak miłosierny, tak dobry, że w tej miłości potrafi nas uleczyć ze strasznych chorób, że potrafi nasze finanse naprawić, życie zawodowe, życie rodzinne. I taki był silny nacisk, że ludzie wędrowali, gdziekolwiek głoszono tą tak zwaną, dzisiaj mówimy, Ewangelię sukcesu, to tłumami ludzie tam szli. Bo my tak mamy po prostu. I z czasem okazuje się, że bardziej chcemy daru niż dawcy. Bardziej chcemy tego dziedzictwa już teraz. Bo przecież jestem twoim synem. Należy mi się. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. A wiecie, a ojciec daje. I drzewo było szczęśliwe. Ojciec daje. I ten syn, kiedy opuścił dom, wyjechał, roztrwonił cały majątek, znajduje się w jakim miejscu, pamiętacie? Niech ktoś, jedna osoba powie szybko. Przy świniach, w chlewie. Znajduje się w chlewie. Nagle okazuje się, sam siebie znajduje w takiej pozycji, bo niestety, kochani, chcę wam powiedzieć, nie, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, kiedy my zaczynamy dobrze i mamy łączność z Bogiem. Jesteśmy niejako na Jego kolanach. I kiedy sami zaczynamy, już nam jest tak dobrze i tak potrafimy sobie rzeczy zrobić, że bardziej chcemy darów niż bycia z Nim. To nie jest, że duże prawdopodobieństwo. Zawsze tak to się kończy. Kiedy zaczynamy być egoistyczni, kiedy zaczynamy chcieć tego, tamtego, Zapominamy, nie widzimy, tak jak ja nie widziałem tego, wiecie, tej srebrnej maski, myślałem, że to śnieg. Nie widzimy tego, że nic nie jest w stanie nas nasycić. Bo okazuje się, że masz to, no masz zdrowie, masz to, masz tamto, masz pieniądze, możesz sobie wyjechać na wakacje, możesz to, wow, super. Tylko, że to jest, wiecie, Biblia mówi, że to nie nasyca człowieka. Nic nie wypełni pustki, która jest, kiedy w tym momencie, kiedy jesteś na Bożych kolanach, niejako, u swojego Ojca, kiedy jesteś w Jego objęciach, kiedy pragniesz z Nim być. Nawet usiąść po prostu w Jego obecności i być przy Nim. Więc On, ten Syn, okazuje się, że jest w chlewie. Co więcej, ma te świnie, a co znaczą świnie dla Żyda? To jest najgorsze, co może być. Dlatego Pismo też mówi, że czasami ten stan człowieka jest gorszy niż przedtem był, jak wraca się do swoich starych spraw. Wierzący, którzy odpadają, którzy decydują się pójść swoją drogą po tym, kiedy Pan Bóg do nich rękę wyciągnął i chce ich naprawiać, ich życie, i chce ich prowadzić w ich życiu, często kończą nawet gorzej niż wcześniej mieli. I on jest w tym chlewie i zdaje sobie sprawę z tego, że ma coś, czego te świnie mają, coś, czego on nie może mieć, bo mu odmówiono. O, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy czytamy, oprzytomniał. Wtedy dochodzi do niego objawienie niejako od Pana Boga. Zobacz, gdzie jesteś. I zaczyna myśleć. Iluż to najemników mego ojca pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, jest postanowienie. Już to nie jest daj. On zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i jak źle postąpi. Wydaje się, że to w końcu się nawrócił. W końcu teraz już, wiecie, oprzytomniał, nawrócił się i tak będzie już, tak ma być. Powiem mu, co więcej, już ma taką projekcję. Mówi, co powie do tego ojca. Zgrzeszyłem względem Boga, ma świadomość, że przekroczył zakon, i względem ciebie. To dużo wymaga od człowieka, żeby powiedzieć drugiemu. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zaczyna, wiecie, umniejszać swoją pozycję. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Stał więc i ruszył w drogę. I znamy ten opis, co się dalej dzieje. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go. Podobno można ludzi po biegu rozpoznać. Niektórzy biegną tak, jakby się przewracali, ale to ja tak trochę biegnę. Ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I teraz zobacz, co się dzieje. On zaczyna z ojcem rozmawiać. Jakby jego postanowienie, to co postanowił, zaczyna wypowiadać te same słowa. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga, mam świadomość, i względem ciebie. Nie jestem już godny nazwać się twoim synem. No dobrze, jakby taka sytuacja powinna wyglądać według naszej oceny? Co teraz ojciec powinien zrobić? Powinien powiedzieć, dobrze, widzę, że tutaj się ukorzyłeś, no to proszę bardzo, okej, sprawdzę, czy naprawdę się nawróciłeś? Czy naprawdę to jest tylko jakieś lekkie słowa, czy coś się wydarzyło? Bardzo porażające jest to, że ojciec w ogóle z nim nie rozmawia. Bo nie możesz być najemnikiem w domu swojego ojca, jeśli jesteś jego córką, jego synem. To nie ma przyjaciół domu. Mówimy o przyjaciołach kościoła, tak? Ale będąc w domu ojca, mówiąc o relacji z Bogiem, o tym, kim jest Bóg i kim jestem ja, nie możesz powiedzieć, no ja tu tylko będę tak przychodził co drugą niedzielę i siadał sobie z tyłu albo gdzieś tam na razie wieczerzy nie będę brał udziału. Czytamy, nie jestem godny nazwać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. On w ogóle go nie słucha. On mówi, przynieście to, co mu się należy. Bo wiecie, co się stało? Ten ojciec już mu wybaczył, kiedy on poprosił go o tą część majątku, która do niego należałaby po śmierci ojca. On już wtedy mu wybaczył. Ta miłość sięgała już tamtego momentu. O tym jest ta historia. Myślicie, że ojcu nie było w tej opowieści przykro? kiedy słyszał o swoim synu, co robi? A że wiedzieli o tym, za chwilę się przekonamy, bo ten brat jego spokojnie wiedział, tak? Co się wydarzyło. Nie możesz być przyjacielem domu. Nie możesz być kuzynem albo spowinowaconym jakoś w dalekiej linii od Boga. Jeżeli jesteś, zaczynasz w domu swojego ojca. Jesteś jego córką i jego synem. To nam to się nie zgadza. Ale to jest właśnie marnotrawny ojciec. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandał na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele. Przyrządźcie też ucztę. Zawziąćmy do stołu, uczcimy to, że oto syn ten był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Jest decyzja. Cieszymy się, że wróciłeś. To jest to, czego my pragniemy dla naszych dzieci. No ale jest jeszcze ten drugi, nie? Starszy brat. Kto się z was utożsamia z tym starszym bratem? Od małego jestem w kościele. Nawróciłem się, jak miałem 9 lat. Jak 13 lat przyjąłem chrzest. W wieku 17 lat, daję przykład, tak? Zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Całe życie poświęciłem służeniu Panu Bogu. I to się wydaje, a ktoś tu, wiecie, nabroił w życiu, przychodzi przed końcem swojego życia, nawraca się i... Co się wtedy w nas może pojawić? No pewne poczucie niesprawiedliwości, tak? Ja tu byłem całe życie taki fajny, zawsze było na każde zawołanie, a ten oto tutaj, ja w ogóle nic z tego nie mam, nie korzystam. Słuchajcie to, co, bo to jest, mam, przepraszam, nie powiem wam z jakiego to jest tłumaczenia teraz z Biblii, z jakiej wersji, ale przeczytam wam dosłowne słowa, które są właśnie w tym tłumaczeniu. To jest dobre tłumaczenie, tylko mówię o... Starszy syn pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących, zapytał, co się dzieje, co jest? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Co zrobił? Przecież to niesprawiedliwe. Jak to jest jakaś uroczystość tutaj jeszcze ze śpiewami, tańcami? Co to w ogóle jest? Na pewno zwróciliście uwagę na to, że on wcale nawet nie wszedł do środka. Był tak obrażony, że został na zewnątrz. I znowu mamy historię tego ojca. Wyszedł, wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Jak myślicie, że to jest przypadek, że Pan Jezus podaje taki przykład ojca? Czy Bóg, Ojciec Niebieski, nie jest właśnie taki? Ale on był nieprzejednany. I teraz słuchajcie, co z niego wyprysnęło. Służę ci od lat, wspomniał. Szanuję każdy twój rozkaz. A ty nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie się jednak zjawił ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Żebyśmy zawsze pamiętali, jaki jest Bóg. Żebyśmy zawsze pamiętali i tą tożsamość, jak było w tej pieśni ostatniej. Budowali swoją tożsamość. Ten nasz rdzeń naszego życia jako nowego stworzenia właśnie na tym, że Pan Bóg nas zaakceptował, przyjął. Tak, musimy się uświęcać. Jak wychodzimy spoza Jego zakazów, to kończymy w chlewie, tak jak ten syn. Ale Pan Bóg za każdym razem się cieszy, kiedy wracasz do Niego. Jeżeli dzisiaj widzisz coś z tej historii tego pierwszego syna, to chciałbym, żebyście usłyszeli, żebyś dzisiaj usłyszała lub usłyszał, że Pan Bóg czeka na ciebie, twój ojciec czeka na ciebie, żebyś wrócił. Zostaw te jego dary. One są fajne. Ale on bardziej chce być z tobą. Czy ty chcesz być bliżej swojego Boga? Czy chcesz być bliżej dziedzictwa, które Pan Bóg tobie daje? Objawienie Nowego Testamentu było dość poruszające dla słuchających wtedy, dla Żydów. Bo jeśli Modlitwę, którą jako model przedstawił Jezus, zaczynamy słowami Ojcze nasz. To dla nich to było szokujące, że Bóg Wszechmogący jest też Ojcem. I przyznam się wam do czegoś, że kiedy mówimy, gdyby nie Pan Jezus, to Pan Bóg by, znaczy ja tak czasami mówiłem, oczywiście używając jakiejś paraboli, specjalnie jakiegoś takiego wzmocnienia, gdyby nie Pan Jezus, to Pan Bóg by, Ojciec by na nas nie spojrzał. Z jednej strony tak jest, no bo co przez to mówię, to, że jedyna droga do Boga prowadzi, do Boga Ojca prowadzi przez krzyż Jezusa. Pan Jezus poświęcił swoje życie, żebyś ty i ja mógł być z tym Ojcem, mieszkać w tym domu. To dla nas jest początek historii, naszego nowego życia. Ale czasami miałem takie wrażenie, że jakby, wybaczcie, ale jakby rozgraniczałem. Mówiłem, że Pan Jezus to jest ten taki bardziej łagodny, a Bóg Ojciec to jest ten taki bardziej surowy, a przecież Bóg jest jeden. To wynika też z mojego wychowania jako dziecko. W Chełmży, miasteczku niepodal Torunia, na głównym ołtarzu tak zwanym był obraz właśnie przedstawiający Trójcę Świętą, tak mi się wydawało, bo rzeczywiście Kościół jest pod wezwaniem Trójcy Świętej i tam jest taki obraz pewnego starca z siwą brodą. Ja tak sobie wyobrażam, że ten Bóg taki właśnie jest. I wiecie, ten obraz gdzieś tam się niesie przez życie. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, tak może my czasami, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Jakby nie słyszał tego, co Jezus mówi. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Nie poznałeś Ojca? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec mój, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. To w końcu jak to jest? Albowiem Bóg tak umiłował świat. Bóg Ojciec umiłował świat, że posłał swojego Syna. To nie jest, że Jezus tak umiłował świat, że zdecydował się przyjść, a Bóg Ojciec gdzieś tam był w oddali. To jest jedno i to samo pragnienie ratowania ciebie i mnie. Na koniec wam powiem jeszcze jedną rzecz. A ja chwałę, którą mi dałeś z Ewangelii Jana, 17 werset, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby zostali wydoskonaleni w jedności. I żeby świat wiedział, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Wiesz, że Bóg Ojciec kocha cię tak samo, jak kocha swojego Syna. To jest ta sama miłość. Co z tym dzisiaj zrobić, z tym przesłaniem? Wiecie, najpiękniejsze chwile dzieją się, kiedy my spędzamy czas z Bogiem. To są najcudowniejsze chwile dla nas, najbardziej wnoszące w nasze życie, najbardziej zmieniające nas. Być może zapomniałeś, jak to jest być na kolanach Ojca. Być może przez samo życie, po latach stwierdzasz, że no to fajnie, że Pan Bóg mi pobłogosławił, tutaj no mamy fajny dom, tutaj tak zgromadzamy się, wszyscy jesteśmy oczywiście dumni z tego obiektu i jak najbardziej to jest prawidłowe, natomiast może jednak wiesz, że nie jesteś, może gdzieś tam się zacząłeś wyślizgiwać z tych jego kolan, może jednak trochę bardziej ci zależy na tym dziedzictwie niż na dawcy darów. Pochylmy głowy, proszę. Spędźmy chwilę w modlitwie. Na modlitwie. Wyznaj mu tak, jak jest. Tak, jak siebie znasz. Tak, jak jego poznałeś. Jak to jest dzisiaj? Panie, który przechadzasz się między nami i znasz duszę każdego z nas, Panie, znasz nasze serca, nasze myśli, nasze czyny, nasze motywacje. Dziękuję ci za Kościół, dla zbór Filadelfia w Bielsku-Białej, za moich siostry i braci. Dziękuję Ci za to, że Ty zawsze jesteś wierny, bo Ty zawsze dochowujesz wierności. A jeśli my w czymś, Panie, odeszliśmy od Ciebie, może zaczęliśmy gdzieś szukać spełnienia, kiedy już tak dostaliśmy od Ciebie jakąś dawkę porządku w życiu i zaczęliśmy szukać spełnienia w innych rzeczach, Panie. Tak ja przede wszystkim jako pierwszy pragnę powrotu do Ciebie, Panie, na Twoje kolana. Korzystaj z Twojej miłości, Panie. Być z Tobą. Zawsze. Jesteś dla nas cenniejszy niż całe dziedzictwo. Jesteś lepszy niż wszystko inne. Wiem, że możemy Cię o wszystko prosić, Panie, ale wiemy też, że nie wszystko to jest dobre dla nas, Panie. Dlatego też prosimy Cię, Panie, żebyś moderował te nasze prośby. Żebyś spełniał te, które są zgodne z Twoją wolą, Panie, żebyśmy mieli na tyle pokory i takiego zrozumienia, żeby zostawić te, które się Tobie nie podobają, które są tylko takim naszym czasami widzimisię. Bo Ciebie pragniemy, Panie. Ciebie, Twojej bliskości. Twoich mocnych ramion, Panie. Twojego majestatu. Uniżenia też przed Tobą, Panie. I uznania Ciebie za naszego Boga, naszego Ojca, który jest miłosierny i miłościwy, który marnotrawnie niejako tą miłość na nas wylewasz, Panie, hojnie i bez wypominania, Panie. Modlę się za wszystkie siostry i braci, którzy dzisiaj zapragnęli wrócić do Ciebie, Panie, bo mają świadomość tego, że gdzieś sobie poszli, a może już są gdzieś tam w tym tak zwanym chlewie, Panie, i wiedzą, że tam nic nie ma, że postanowili: wracam do Ojca. Wracam do Ojca. Panie, Ty nie przyjmujesz jako najemników swoich dzieci. Ty przyjmujesz jako córki i synów, Panie. Daj nam mocno wierzyć w to, Panie, że kiedy wracamy do Ciebie, jesteśmy w tym samym miejscu. Możemy korzystać, Panie, z Twojej dobroci, Twojego bezpieczeństwa. O to się modlimy. Amen.